podcast Polskiego Radia.
Ja lecę jak taki bojer, wiesz, po tym, jakbym miał, kurde, jeszcze żagle rozpostarte, jak oni gdzieś mi odlatują. Moja żona mówi, Misiu, gdzie ty, a ja jej, wiesz, ja lecę gdzieś tam, lecę. Wtedy miałem najwięcej mięśni w moim życiu i byłem największy, a mój tato już taki po tych chemiach, taki cieniutki, chudziutki, pomarszczony, ale w zasadzie bym go przytulił bardzo mocno i powiedział, że jest mi trochę żal za pogardę, za pychę, za wasz jad i za ciche nocą śmierci wyroki wydane, nocą z samego rana, długopisem Adriana podpisane, choć nie przeczytane. Dostaną ludzie treść, fantastycznych bohaterów, naprawdę grubą krechą zarysowanych. No to już pewnie wylałem to dziecko z kąpielą w tym momencie, ale ja nie będę z tego powodu nikogo przepraszał.
Wywiad Rzeka w Jedynce.
Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam lub te, które chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej. Wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. To jakie ludzie mają doświadczenie, jaki jest ich los, bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Mateusza Damięckiego, aktora, obywatela. Chciałem powiedzieć poetę politycznego, ale zagalopowałbym się chyba za daleko.
Popełniłem parę tego typu aktywności, ale nie wiem, czy chciałbym, żeby w Wikipedii było to napisane.
Poeta polityczny.
Poeta polityczny. W zasadzie pewnie więcej przydałoby mi jakiegoś szacunku, gdybym był poetą apolitycznym, ale no tutaj trudno ukryć moje zaangażowanie, nie? Ale obywatelskie jednak mimo wszystko. Nie, może nie polityczne, ale obywatelskie, społeczne, na pewno tak.
Śpisz dobrze w ostatnim czasie?
Lepiej.
Jak remont?
Remont trwa, ale już na widoku szczęśliwe zakończenie. Czy śpię dobrze? No musimy przegadać z chłopcami, z synami parę spraw jeszcze, bo ciągnie ich jak wilki do lasu, do tego naszego łóżka. Ale też może za dużo chyba o dzieciach nie można mówić, bo później się okazuje, że w dzisiejszych czasach Że jak mówimy o tych dzieciach, to one później mogą mieć do nas pretensje, że zdradzaliśmy ich tajemnice.
No ale takie miałem poczucie, że od nikogo tyle o dzieciach nie usłyszałem, jak od ciebie w ciągu tygodnia.
Ale trochę off the record, nie?
Tak, off the record oczywiście, tak. Ale...
No, bo ale... jestem nimi zafascynowany. Zawsze wszystko to, co mnie fascynuje, trudno jest mi to ukryć tak tylko i wyłącznie dla siebie. Lubię się dzielić i emanować tym, co akurat w tym danym momencie mnie porusza. A że moi chłopcy poruszają mnie odpowiednio 8 i 5 lat i to tak bardzo dynamicznie każdego dnia, no to trudno o nich nie mówić. Zresztą wszystko, co robię od tych 8 lat, jest robione przez ich pryzmat, dla nich, wobec nich. A jeżeli z nimi nie jestem, a akurat nie są w szkole albo w przedszkolu, albo nie ma jakichś zajęć dodatkowych, to zawsze mam takie już żonglowanie tym czasem. Zadaję sobie pytanie, czy to jest akurat odpowiednia rzecz, której poświęcam czas, bo ten sam czas mógłbym poświęcić w tym samym momencie im. I jest dużo łatwiej z dzieciakami. Jest trudniej, ale jest łatwiej.
No pytam o to, bo też trochę się zmieniły na przestrzeni pokoleń relacje między ojcami i rodzicami oczywiście, ale też między ojcami a dziećmi, prawda?
Wiesz co, ja doszedłem do takiej konkluzji bardzo niedawno. Bez doświadczenia dzieci bym nigdy sobie tego nie ustawił w głowie, że ja przez długi czas miałem pretensje do mojego taty, że go tak dużo nie było w moim życiu, jak się wydaje, żebym tego potrzebował. Wszelkie deficyty, które teraz się odbijają jak czkawka u mnie, jakimiś problemami, jakimiś takimi, wiesz, wahaniami moimi nastroju, to później psycholog każdy ci powie, a to dlatego, że ojca nie było w pana życiu, a tego ojca było za mało. Gdyby miał pan relację taką z ojcem głębszą, silniejszą, jakby bardziej związaną, to być może w tej chwili też te pewne wątpliwości w pana życiu by się nie pojawiały. Ale wiesz co, ja zdałem sobie sprawę, że po pierwsze, że czasy były zupełnie inne, jak zacząłem patrzeć, jak zaczęli wreszcie moi znajomi, moi rówieśnicy na głos opowiadać o tym, jakie sami mieli problemy ze swoimi rodzicami w tamtych czasach, to wychodzi, że to jest taki problem wręcz pokoleniowy. To nie była jednostkowa historia. Ale ja dzięki temu, że mam swoje dzieci, zrozumiałem jeszcze jedno, że ja nie mogę w zasadzie mieć pretensji do mojego ojca, no bo czasy były takie, jakie były czasy. Ten w zasadzie ten lodowiec, który oni stanowili, szedł po prostu bardzo powoli i tych facetów, którzy mieli ten wielki problem, było wielu. To nie było tak, że...
Że tych ojców nie było po prostu.
Że tych ojców nie było i to było takie, tak jak mówię, to było pokoleniowe, to była taka wielka góra facetów, których rodzice przeżyli wojnę. I to było zupełnie inne wychowanie. Już znowu jakby się kopnąć w tył tymi pokoleniami, to trzeba byłoby sobie zadać, jakimi ojcami byli ojcowie naszych ojców. No to im dalej w las, tym gorzej w kwestii tej relacji na przykład ojca wobec swojego syna. Ale wracając do tego meritum, do którego dążę, mnie zaczęło być żal mojego taty. Pierwszy raz w życiu. Dopiero teraz, trochę za późno, bo tata już nie żyje od 2 lat, ale nie zdążyłem mu tego powiedzieć, że w zasadzie nie mam do niego pretensji, że go tak często, jakbym tego potrzebował, go nie było w moim życiu, ale w zasadzie bym go przytulił bardzo mocno i powiedział, że jest mi trochę żal, bo ja teraz widzę przez te 8 lat mojego tacierzyństwa, jak wiele mój tato stracił. On. Bo to, ile ja straciłem, to ja wiem. Ale wiedząc, ile zyskałem dzięki moim synom ja, jak wiele moi synowie mi dali i jak bardzo się rozwinąłem dzięki nim, jak zacząłem patrzeć na inne sprawy, na różne sprawy z innego punktu widzenia, jak wiele empatii podtrzymują we mnie moi synowie, która być może mogłaby sobie gdzieś uciec, to wiem, czego mój ojciec nie dostał. Od tej relacji, w której go do końca nie było.
Ale śpiewaliście 4 słonie, zielone 4 słonie.
Jeździliśmy po przedszkolach i po szkołach i śpiewaliśmy 4 słonie, zielone słonie. Co prawda ja oficjalnie nigdy na estradzie nie występowałem, tylko wtórowałem ojcu z tego rzędu, gdzie siedziałem razem z uczniami szkół, do których jeździliśmy. Po prostu tata nie miał co ze mną zrobić, bo mama gdzieś tam się imała różnych rzeczy, żeby w tych latach 80., 90., jak jeszcze nie pracowała na pełen etat jako nasza agentka zawodowa, robiła różne rzeczy i nie zawsze mogła się mną zaopiekować. Co być może jako wyimek brzmi dość niesprawiedliwe, bo 90% czasu, który był nam poświęcony przez rodziców, to w 90% ten czas trzymała moja mama. Mój tata tylko w tych 10%, a jak już trzeba było coś z nami zrobić, to zabierał nas albo właśnie na estradę, albo do teatru, albo na plan.
Bo ojciec z teatrem dramatycznym był związany,
tak,
Maciej Damiecki.
Tak, tato był w teatrze dramatycznym. No to wielka jego tam kariera, kawał czasu, który tam spędził. Wspaniałe tytuły. No i ta nasza bytność z Matyldą na każdej premierze taty, ja nie pamiętam, chyba nie mogę pamiętać nocy listopadowej, ale chyba na niej byliśmy, przynajmniej ja. Na paru spektaklach nie dla nas też byliśmy, pamiętam Och Combre, gdzie mój tata jako na mojej scenie jako ksiądz jeździł tam na rowerze, złamał wtedy nogę, do dzisiaj to pamiętam jak spadł z ambony po prostu za kulisami i usłyszeliśmy tylko takie trzaśnięcie i jęk ojca. A może sobie to wyobrażam, może mnie nie było akurat na tym spektaklu. Wiem, że czasy były takie, słuchaj, że wychodził tata do pracy i mama mówi: Maciek, zrób coś z tą nogą. Mówi: nie, Asieńko, muszę zagrać spektakl. No wiesz, jak to z aktorami. Aktor jak nie przychodzi na spektakl, to znaczy, że nie żyje. A zrobienie zastępstwa to tylko problem. Jakby zresztą jego koledzy mieli na niego patrzeć, więc on musiał z tą nogą taką nadwyrężoną chodzić na te spektakle. I pamiętam, że po tym złamaniu, gdzie nie wiedział, że jest złamana, poszedł na jeden spektakl, jeździł na tym rowerze i schodził i wchodził po tej ambonie. Drugiego dnia, jak już nogę miał jak balon, to też pojechał i trzeciego dnia już nie wrócił z teatru. A to były czasy, że byliśmy jedną z nielicznych rodzin, gdzie w bloku mieliśmy telefon. Do nas się ludzie w kolejce ustawiali, żeby zadzwonić w ważnych sprawach. I pamiętam do dzisiaj tę noc, jak mama odebrała telefon późnym wieczorem i usłyszała tylko: pani Damięcka, proszę męża zabrać ze szpitala na takim MSWiA czy na szaserów. Proszę przyjechać po męża i odebrać go. I nic, żadnej więcej informacji. Rzucona słuchawka. Okazało się, że już po tym ostatnim spektaklu, gdzie ojcu odpuściły emocje, ta noga już nie dała się włożyć w żaden but. Koledzy go zawieźli do szpitala, gdzie mu włożyli regularnie w gips tę nogę. Czyli ojciec grał 3 dni z tą nogą w gips, złamaną przez 3 dni. A czemu o tym mówię? Mówię dlatego, że spędzaliśmy dużo czasu z Matyldą, oglądaliśmy różne spektakle, pamiętam Kubusia Fatalistę i jego pana, no i pamiętam przede wszystkim Don Kiszota z Manczy w reżyserii Jerzego Gruzy, który widziałem 16 razy. Ten spektakl widziałem 16-krotnie.
A jak zobaczyłeś ojca po tym ostatnim filmie Ciszy Nocnej, bo to zresztą nominacja aktorska też do Orła. I to już też film, który ojciec zrobił w jakiejś determinacji, prawda?
Tak, to bardzo serdecznie polecam wszystkim. Ten film jest już dostępny oczywiście od dłuższego czasu na streamingu. Trzeba go znaleźć. To jest film o odchodzeniu, to jest film o starości. Może niezbyt takie popularne i rozrywkowe tematy bez fajerwerków. No ale piękna historia napisana i wyreżyserowana przez Kowalskiego z tym moim tatą i z panem Wardejnem w rolach głównych. No głównie to mój tata tam ciągnie tę pierwszoplanową rolę. Fajne epizody i takie ciekawe zetknięcie tego świata rzeczywistego ze światem nierzeczywistym. Ja bardzo to doceniam i bardzo to lubię, bo tata był bardzo zresztą szczęśliwy, że gra w takim filmie z jakiegoś takiego przełomu stylu. To jest trochę thriller, trochę horror.
Złamanie gatunków.
Takie połączenie gatunków, trochę obyczajówki rzeczywiście. Tato był już wtedy chory, ale jeszcze o tym nie wiedział, bo już wtedy bardzo go bolał żołądek, kiedy zresztą całe życie tato bolał żołądek. Odkąd pamiętał, jeździł z mleczkiem takim specjalnym na żołądek, pił jakąś wodę oligoceńską, śmierdzącą, bo zawsze miał te problemy z żołądkiem. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Tato nie wiedział jeszcze, że jest chory, ale chyba coś przeczuwał. No i ta rola, tak jak zwykle w życiu, kiedy post factum zaczynamy dowiadywać się, jak te nasze losy się zaczynają splatać, jak już z góry na to spojrzymy, no to taki chichot troszeczkę to, że ta rola jest właśnie o odchodzeniu, kiedy mój tato już rozpoczął to odchodzenie, nawet jeszcze nie wiedząc o tym. Dla nas ogromne szczęście, że mamy gdzieś tatę profesjonalnie, fantastycznie nakręconego, nagranego, zachowanego dla tych przyszłych pokoleń na zawsze. I taka mocna świadomość, że jednak ten zawód nas w pewnym sensie unieśmiertelnia. Rzeczywiście, to jest pierwszy raz tak namacalnie poczułem tę funkcję aktorstwa, co dla nas osobiście jest bardzo, 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 bardzo ważne.
Czy też wtedy, kiedy z ojcem te 2 sceny w serialu zagrały?
Tak. Też tata już był wtedy w trakcie chemii. 2 malutkie sceny, jedną nagrywaliśmy jednego, a drugą drugiego dnia. Dni były bardzo mocno od siebie oddalone, też nigdy tego nie zapomnę, takiej determinacji mojego taty. W jednej ze scen tata był chyba 6 dni po chemii, przed kolejną chemią, więc był w miarę w dobrej formie, bo to wszystko się z niego wypłukało. Miał ostry umysł, był taki bardzo dzielny na tym planie, ale taki bardzo twórczy. A pamiętam ten drugi dzień zdjęciowy, gdzie tato był chyba dzień po chemii, A wiadomo, że w filmie to nie jest tak. Nikogo nie interesuje, czy jesteś przed, czy po chemii. Zresztą za bardzo aktorzy się tym nie chwalą. Chcą po prostu zrobić swoje, chcą pokazać, że są profesjonalni. To pamiętam, czy tata miał... No, byłem blisko niego wtedy. Pamiętam, że się zawieszał, że gdzieś tam cierpiał. I nigdy tego nie zapomnę, a powstał taki materiał, który reżyser bardzo czule wziął pod lupę w montażowni. Bardzo fajnie jest zmontowany ten materiał. Tam tata improwizuje rzeczywiście. W tekście nie było tego zapisanego w scenariuszu, że tato mówi, a mówię, pan jedzie za tym samochodem, pościg robimy. I wtedy ojciec odwraca się do mnie i na jednym z ujęć powiedział, synek, nie ucz ojca dzieci robić. To było bardzo częste powiedzenie nasze między nami. Tata często do mnie prywatnie tak mówił. I nagle kończy się ujęcie, Cypriano Lęcki do nas przybiega i tata mówi, za dużo? To bez sensu, że tak powiedziałem, że do syna, a tu mój syn, on mówi, panie Maćku, genialne, biorę to. Proszę w kolejnych dublach na zbliżeniach to powtarzać. I wszedł ten pierwszy dubel. Tak, jakieś tchnienie takiej aktorskiej intuicji, które spowodowało, że ta scena dla wielu osób jest bardzo wyjątkowa i to jest taka mała wiewiórka, ta informacja taka tylko dla nas, która stała się to, że my jesteśmy, że to jest mój tata, ja jestem jego synem, która dla ludzi, którzy znają się na kinie w Polsce, znają historię kina, teatru, serialu, no jest to jakiś taki dodatkowy smaczek. Za co Cyprianowi bardzo dziękuję. Tamtego dnia pamiętam, że na planie był również mój znajomy Damian Hornet Andrzejewski, bardzo dobry, wspaniały fotograf, który pod lupę wziął też naszą relację i bardzo zrobił dużo nam pięknych zdjęć tego dnia na planie i te zdjęcia są dla mnie wstrząsające dzisiaj, po 2 latach, jak na nie patrzę, a często je oglądam, w czerni, w bieli. Ja taki dopakowany, dorąbany, wiesz, do tej roli Inko w Prostej sprawie. Naprawdę wtedy miałem najwięcej mięśni w moim życiu i byłem największy, a mój tato już taki po tych chemiach, taki cieniutki, chudziutki, pomarszczony, z taką gołą głową, z napiętą skórą na tej czaszce, pomarszczony. Siedzi tam i coś próbuje mi wytłumaczyć, jak się powinno grać. I taki ja wielki przy nim i on taki malutki siedzi na tej ławce. A przecież tak dobrze pamiętam...
Role się odwróciły.
Dobrze pamiętam ten moment, kiedy to tata był taki wielki nade mną, a ja wpatrzony w niego na tych wakacjach. Często jeździliśmy... Na wakacje jeździliśmy zawsze. 2 miesiące mieliśmy zawsze dla siebie, więc nie mogę tak już mówić, że tego ojca tak wiele nie było, bo wszystkie poranki w Beskidzie Niskim, w Rudawce Rymanowskiej, które spędzaliśmy 2 bite miesiące przez pierwsze 10-12 lat naszego mojego życia, bo tam jeździliśmy na wakacje. Tata miał wolne w teatrze właśnie wtedy, no jak to w teatrze takim etatowym, wtedy, kiedy było wolne w szkole. Więc na cały koniec czerwca, cały lipiec, sierpień jeździliśmy w jedno miejsce i tam zawsze o 5 tata wyciągał mnie na grzyby. Miałem swój patyk, który mi tata wystrugał i chodziliśmy. Pamiętam do dzisiaj, jak zebrał jakiegoś prawdziwka, to ja patrzyłem na niego jak w obraz. Dochodziło do tego, że ojciec mnie musiał naprowadzać na grzyby, bo ja już tak ryczałem o 6 nad ranem po godzinie grzybobrania, gdzie ojciec miał cały kosz wypełniony grzybami, a ja potykałem się o grzyby, bo tak płakałem, że nic już nie widziałem. I ojciec mi musiał mówić w lewo, w prawo, prosto, tu, pod nogami, masz pod nogami. Ale widzisz, to takie jakieś, i chyba to już jest ten moment po tych 2 latach, gdzieś trochę emocje opadły, no i zaczynam wspominać sobie te najfajniejsze momenty w moim życiu. Ale te zdjęcia na tej prostej sprawie to jest takie koło się zamyka. Nie?
Wspomniałeś Cypriana Olęckiego, właśnie reżysera Prostej sprawy, ale też Furiozy, czyli tego momentu, który w twojej karierze filmowej też kojarzony jest jako taka totalna zmiana. Cyprian Olęcki trochę jak taki ojciec chrzestny, czy brat chrzestny też tej zmiany. Ale po tym, co powiedziałeś przed chwilą o tym, jak pewne sceny kojarzysz z życiem, prawda? Jak oglądasz film i tam się nakłada twoja prywatna sprawa, czy twoje życie. Jak oglądasz Furiozę, to masz takie momenty, kiedy za tymi scenami tego silnego, agresywnego faceta też jest twoja historia?
To wypadałoby się po prostu, jak to w tym wywiadzie, no jesteśmy w rzece, rzeka płynie. My jesteśmy na jakiejś tratwie teraz, czy płyniemy w pław?
Ja się trzymam czegoś jednak.
Czegoś się trzymasz, no to ja się trzymam.
Ja się też trzymam.
Bo zastanawiam się, na ile być szczerym wobec ciebie w tej chwili, wobec państwa, a na ile powinienem zachować pewne rzeczy dla siebie. No to już pewnie wylałem to dziecko z kąpielą w tym momencie. Bardzo trudno jest tworzyć rolę, nie posiłkując się tym, co jest głęboko w tobie. Ta postać jest oczywiście diametralnie różna ode mnie, bo ja nie jestem ani kibolem, ani nie mam takich ambicji sportowych albo parasportowych, jak się patrzy na tego bohatera. W tym wypadku dla niego sportem było bicie ludzi. Nie ma we mnie takiej agresji, że podchodzę do ludzi na ulicach i robię głupoty. Ale wydaje mi się, że oprócz takiej dużej pracy, którą wykonałem, pracy bardzo twórczej, ja nie lubię chodzić na mecze, nie lubię, boję się ustawek, więc pracę musiałem wykonać. Musiałem popatrzeć, jakby to mogło być. Napisałem sobie eksplikację z głowy, czyli z niczego, czyli gdzieś tam z wyobraźni. Nie siedziałem, nie czytałem jakichś tam opracowań dotyczących kiboli. Po prostu opierałem potrzeby zgłębienia postaci na podstawie scenariusza, który już dostałem. Czyli podstawą dla mnie był, punktem wyjścia był scenariusz i musiałem po prostu pogłębić wszystko to, czego nie umiałem sobie wyobrazić. Poprzez pracę, poprzez pisanie wgłębiałem się w bohatera i zaczynałem czysto logicznie szukać przyczyn, a przez to motywacji jego działania. I to jestem w stanie sobie wyobrazić w takiej płaszczyźnie czysto merytorycznej. Musiałem wykonać tę pracę. Usiadłem z długopisem i napisałem to, co napisałem. Ale w trakcie grania musisz sięgnąć w takie rejony swoich doświadczeń i emocji, w które być może boisz się nawet zaglądać. I paradoks polega na tym, że najwidoczniej miałem w sobie sporo tego, bo udało mi się to uciągnąć, bo kiedy ludzie oceniają te furiozę i oceniają mojego bohatera, to uważam, że tak, aż tak znakomitym aktorem nie jestem, jak może się niektórym ludziom wydawać, bo wydaje mi się, że w pewnym momencie, jak się patrzy w oczy Goldena, to tam jest taka prawda, że ona wynika gdzieś z tych, wyłazi z tych zakamarków mnie. Wydaje mi się, że ten bohater rozwibrował we mnie emocje, które zawsze we mnie musiały być, ale ja nawet nie do końca zdawałem sobie sprawę, że one tam są, bo one są złe. Ja zawsze dbałem o to, żeby nie być zwierzęciem i tak byłem kształtowany przez moje środowisko, przez moich rodziców. Zawsze było mi mówione, nie rób tak, nie rób tak, tutaj nieładnie, tu jak jest ktoś młodszy czy mniej jakby słabszy, to powinieneś się nim zaopiekować. W szkole masz być grzeczny, przygotuj się, bo chodzisz do kina, do teatru, do serialu, więc musisz zawsze mieć lekcje zrobione, żeby ci nikt nie powiedział, że jesteś faworyzowany w szkole. Masz dodatkowy tok nauczania, zaliczaj, żeby móc jednocześnie być aktorem jako dziecko. Ja byłem taki bardzo, bardzo zawsze poukładany.
Czyli ty się zbuntowałeś tym Goldenem.
Ja myślę, że ja się trochę zbuntowałem tym Goldenem, bo nie wierzę w to, że zrobiłem to czysto merytorycznie na podstawie tych danych, które sobie sam spisałem i które skonfrontowałem ze scenariuszem i z reżyserem. Po prostu był ten moment, że ja byłem do tego gotowy i później jest kamera akcja masz wszystkie te informacje, czyli całą zbudowaną postać, przewałkowaną na próbach podczas zadań tak zwanej pracy domowej, czyli siedziałem w domu wielokrotnie, to czytałem, żeby to weszło we mnie. Później masz scenariusz, którego się uczysz na pamięć, czyli te teksty zapamiętujesz. Później na próbach utrwalasz relacje między bohaterami, żeby później, jak już wchodzimy na plan, żeby nie mieć problemu z dialogiem, z relacją między bohaterami, żeby wiedzieć, kto jest silniejszy, kto... I to jest cały background, to jest cała preprodukcja. Ale w momencie, kiedy wchodzisz na plan, musi się coś zadziać. To jest tak jak trochę jakbyś dodawał do jakiegoś roztworu, który jest neutralny sam w sobie, jakiś składnik, który sam w sobie również jest neutralny. I w momencie, kiedy jest akcja, to jest, przenosimy ten kawałek skałki albo kawałek, kropelkę czegoś i wrzucamy tutaj i to w połączeniu powoduje reakcję, która jest nieokiełznana. Ona się po prostu, nie wiem, jak robiło się te wulkany sztuczne albo jak się
przeprowadzało. Koniec z tym miłym Damięckim.
I wiesz co, i w tym momencie, kiedy była akcja, to nagle dodawałem do siebie to wszystko, co miałem, czyli tę całą preprodukcję, którą miałem w sobie. I nagle jest ten magiczny moment, kiedy podświadomie wiesz, że on się może nie powtórzyć, bo mamy mało czasu, bo zaraz ekspozycja siądzie, bo facet, który stoi naprzeciwko ciebie, ma mocne jaja i kurde, jak mu pozwolisz, to ci zabierze scenę. To ty też musisz pokazać, że ty te jaja masz. I nagle po tym słowie akcja powstaje coś i tam mi się zaczął czyścić organizm w tych moich jelitach, z takich zakamarków mi zaczęły rzeczy wyłazić. I problem polega troszkę na tym, tu się też do tego przyznam, że troszkę mi to zostało. I tu jest po pierwszej furiozie mniej, ale druga furioza to był dla mnie, no to był bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Zdjęcia się kończą, i myślisz sobie, jestem profesjonalny, jestem kurde super. Ale przecież to jest kolejna rzecz, kolejna rzecz, którą zrobiłem, czyli była pierwsza furioza, była prosta sprawa, gdzie Cyprian też mocno mnie przycisnął i była druga furioza i myślisz sobie, koniec zdjęć, ja wchodzę i mówię, cześć, cześć. I nagle zdałem sobie sprawę, że ja jestem tak rozpędzony, jakbym miał, kurde, wiesz, jakbym miał po prostu buty bez żadnego tarcia.
Ale też sobie myślę, że może nie boisz się wchodzić w konfrontację, bo jak oglądałem podcast z tobą Wojewódzkiego i Kędzierskiego, to widziałem tam pewnego siebie człowieka, który siedzi naprzeciwko nich, jest punktowany często, a ty z tego wychodzisz taką przez cały czas z takim, nie tylko obronną ręką, ale tak odbijasz to w ogóle.
Ale wiesz czemu? Praca z Cyprianem. Ale też nie można powiedzieć, że tylko z Cyprianem, bo ja wcześniej przed Cyprianem pracowałem już ponad 25 lat w zawodzie i to była jakaś sublimacja rzeczywiście, to spotkanie z nim, ale wszystkiego nauczyłem się wcześniej, jeszcze jako dzieciak i musiałem przejść przez te wszystkie etapy i spotkanie z Kubą Wojewódzkim to drugie, po drugiej furiozie, a nie po pierwszej, to było coś takiego, jakbym miał wrażenie, że ja mam na wszystko czas, to znaczy, okej, jeżeli musi powiedzieć, to niech powie, ja teraz mogę poczekać. Już koniec i teraz ja.
O tym mówię, że to mnie zaskoczyła taka twoja postawa, która była kompletnie inna niż możemy, niż pamiętamy ciebie, powiedzmy, sprzed furiozy, prawda? Że zyskałeś jakąś...
Pamiętaj tylko, że to już było chwilę po tym, jak ja powolutku wyszedłem z tego poślizgu po furiozie, bo to nie było zaraz po zdjęciach. Ja miałem największy problem po zdjęciach, to znaczy ja byłem, mówię ci, jak puszczony na jeziorze takim zamarzniętym i znikąd pomocy. Oni mnie tak wypuścili za tę barierę filmu, nie? Ja jadę, ja mówię, ej ludzie, Cyprian, gdzie jesteś? A oni tam zostali, nie?
A ty jeszcze te mięśnie cały
czas. Oni zaczęli, nie, a ja się ślizgam, po prostu ja lecę jak taki bojer, wiesz, po tym, jakbym miał, kurde, jeszcze żagle rozpostarte i jak oni gdzieś mi odlatują. Moja żona mówi, Misiu, gdzie ty? A ja jej, wiesz, ja lecę gdzieś tam, lecę. Dzieci mówią, tata, gdzie jesteś? A ja lecę dalej. I wiesz, mija jeden dzień, a ja mówię, gdzie jestem? Już oni zostali. Drugi dzień, trzeci, to 4 miesiące u mnie trwało. Ja nie mogłem się zatrzymać przez 4 miesiące.
To koszmar jest?
To jest koszmar. To jest koszmar, zwłaszcza, że ja byłem, nigdy nie byłem na to gotowy. Ja byłem przekonany, że ja wychodzę z roli i ja w ogóle jest... A we mnie zostało tyle zła i tyle agresji tego, której nie miałem już gdzie skumulować. Wiesz, proste pójście na worek, żeby wywalić, to z siebie naprawdę nie wystarczało. Bo ja na planie byłem bohaterem. Ja wchodziłem na plan w trakcie już zdjęć i nawet ekipa, mimo że mieliśmy sztamę ze wszystkimi, to oni widzieli, że to nie jestem ja, tylko to jest ten mój bohater. Ja miałem taki mały, wiesz, taki punkt, taka... jakby to powiedzieć, śluza, to było wejście do charakteryzatorni. Ja przychodziłem z domu, niby się wyspałem, bo tam 5 godzin to mi wystarczyło, czy 4, żeby się wyspać. Przychodziłem do charakteryzatorni i tam mi nakładała Alinka, wiesz, te blizny, te tatuaże. Goliłem codziennie się na łyso, żeby nie mieć nawet meszku, bo ani takiej tareczki, dlatego że to był mój bohater. On by nie dopuścił do tego, żeby tutaj mieć, wiesz, jakiś papier ścierny na głowie. Jak ja wychodziłem z tej charakteryzatorni, to ja już... To już wszyscy nawet mówili cześć, ale mówili trochę tak na zasadzie cześć, nie? Cześć. I ja z tym wszystkim zostałem. Zdjęcia się skończyły, a ja z tym wszystkim zostałem. I moja żona zamiast mówić dzień dobry panie Goldenie, jaśnie bohaterze panujący, który trzyma cały film, to mówiła Rosół dzisiaj musimy zrobić, więc poleć po... Ja nie zdążę już po prostu po Włoszczyznę. I Franek do odbioru jest o tej i o tej, a ja to wykonywałem, bo wiedziałem, jakie są moje funkcje, ale z drugiej strony miałem tak, jak można tak do mnie mówić? Jak możesz do mnie tak mówić? Nie widzisz, że ja jestem tutaj, świat na głowie ciągnę cały?
To trochę tak mówisz, jak twój Max piekła kobiet.
No trochę tak. I nagle się okazało, że jestem gdzieś tam w środku tym człowiekiem, którym wolałbym nie być, biorąc pod uwagę moje oficjalne stanowisko wobec tych kwestii, bo ja walczę o to prawo i do równouprawnienia, walczę o te pieniądze dla kobiet i mężczyzn za tą samą wykonaną pracę i za ten sam poświęcony czas, takie same pieniądze. I staram się być wyrozumiały i rozumiem i tacierzyńskie, i macierzyńskie i tak. I nagle zdałem sobie sprawę, że jeżeli człowiek o to nie zadba, sam mężczyzna o to nie zadba sam sobie i nie będzie wykonywał pracy, to bardzo prosto przy popuszczonych lejcach dowiedzieć się o sobie, że jest się po prostu troglodytą. Takim samcem, gdzie wszystko można wytłumaczyć.
W tej reklamie sexed.pl, którą tak, zrobiłeś?
Że wszystko można wtedy wytłumaczyć z testosteronem, nie? Przestań gadać, ja mam testosteron, ty nie, to w ogóle o czym ty mówisz, nie? Ja mam prawo po prostu wchodzić do jaskini, żądać od ciebie, żebyś ugotowała mi to, bo ja przecież poszedłem, upolowałem, zaryzykowałem moje życie, to teraz ty mi to ugotuj, nie?
Ja tak trochę zapytałem cię, czy to właśnie była kwestia buntu też jakiś, który się objawił raptem, bo to czasami też, właśnie jak rozmawialiśmy też o twojej rodzinie, trochę żartem, że to jakby nie, że przez przypadek zostałeś aktorem, bo masz tylko parę pokoleń aktorskich za sobą, prawda? Bo to nie babcia Irena Górska-Damięcka i dziadek Dobiesław Damięcki, ale jeszcze wcześniej.
Tak, czyli matka mojej babci w Oszmianie założyła teatr pod koniec, w drugiej połowie XIX wieku. Kurczę, to jest
I
naprawdę...
I ty niesiesz ten bagaż, prawda? Tego aktora courage.
Wiesz, co jest najlepsze, że w życiu bym nie zdawał sobie sprawy, że go niosę, mimo świadomości mojego pochodzenia i mojej spuścizny, że się tak ładnie wyrażę, gdyby mi non-stop ktoś o tym nie przypominał. Ja naprawdę starałem się udawać, że to nie ma żadnego znaczenia. Ja jakbym poszedł z tą świadomością do Akademii Teatralnej na egzaminy wstępne i cały czas o tym myślał, to ja bym się nie dostał do tej szkoły. Bo ja wiedząc o tym, jak potrafi mnie czasem sparaliżować strach, teraz już mniej, to ja bym tego na pewno nie umiał.
Ty wcześniej grałeś z rektorem w serialu.
No tak, ja miałem tego świadomość, ale dla mnie rzeczywiście jako idealisty wtedy i takiego romantyka najważniejsze było, że tekst, który mam, to jest naprawdę tekst, który ja rozumiem, również dlatego, że napisała go moja babcia, bo ja pierwszym tekstem takim, który mówią, to niech proszę, niech pan powie jakiś wybrany przez siebie wiersz, to pierwszym tekstem była właśnie Środa, tej środy nie zapomnę. Jak oszalałe gnały czołgi, dudniła ziemia, drżały domy, sypał śnieg, ciągnęli długo, 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 od horyzontu po horyzont, znacząc się dymu czarną smugą, a wiatr spalony niósł, jazgot gąsienic nieprzerwany. To był tekst, który moja babcia Irena Górska-Damięcka w 1945 roku napisała, ten wiersz po wejściu Rosjan do Warszawy. Z perspektywy osoby, która przez 5 lat żyła pod faszystowskim zaborem okupacji, musiała się ukrywać. I uwielbiam rozliczanie przez młodych ludzi, którzy dorwali się do akt IPN-u w tej chwili, w dzisiejszych czasach, rozliczanie ludzi, którzy przeżyli takie piekło i mówili, no jak można było napisać taki wiersz, który opowiada o radzieckim żołnierzu stojącym na czołgu, który wjeżdża do Warszawy. Jak można było opiewać jego bohaterstwo, rzucając mu w tamtych czasach goździki czerwone pod stopy. Przecież wiemy, czym był stalinizm. No moja babcia nie wiedziała, czym jest stalinizm w 1945 roku, ponieważ, szanowni młodzi ludzie, którzy dorwali się do akt IPN-u, stalinizmu jeszcze wtedy nie było. Stalinizm rozpoczął się w Polsce po 1945 roku.
Za to dziadkowie się ukrywali w czasie wojny, między innymi posądzeni o zabójstwo jego syna, tak.
Co prawda nie o posądzeni, no bo coś jest na rzeczy, ponieważ mój dziadek wydał ten wyrok jako jeden z grupy osądzających jego syna, który był Polakiem, który grał, tworzył polski teatr dla Niemców, dla okupanta, dla hitlerowców i kolaborował z nimi, więc ktoś musiał wziąć na siebie tę odwagę i tę odpowiedzialność, żeby to wszystko miało ręce i nogi w takich trudnych czasach. Trudno jest o tym wszystkim mówić z perspektywy, kiedy już wszystko, przecież wiemy, jak wyglądało i jakie te losy Polski i Polaków przez lata były ciężkie, jak trudnych wyborów trzeba było dokonywać, ale mój dziadek na pewno był człowiekiem, który nie bał się podejmować ryzyka i który musiał podejmować te wybory. No był też ostatnim prezesem ZASP-u przed wojną, w trakcie wojny, w okupacji, w podziemiu ten ZASP został przeniesiony do podziemia, więc ktoś dbał o to, żeby ci aktorzy mieli nadal swój związek zawodowy właśnie w tych ciężkich czasach, a później do 50. bodajże pierwszego roku, do samego końca, dziadek przewodniczył tym ludziom. Niedawno dowiedziałem się, że wolne poniedziałki w teatrze repertuarowym, w teatrze etatowym są w Polsce.
Zawdzięczamy
te wolne poniedziałki właśnie mojemu dziadkowi, który wprowadził to, oczywiście korzystając z modelu zachodniego, ale wprowadził ten wolny dzień dla aktorów w poniedziałek mój dziadek.
Właśnie. To jak cytowałeś ten wiersz babci z egzaminu do szkoły teatralnej, to sobie przypomniałem twój wiersz, mówiłem poeta polityczny, ale był taki moment, kiedy się buntowałeś w ten sposób właśnie, kiedy mówiłeś kradnę Polskę rozdartą na pół.
Tak, a to akurat było powstanie, tak, na warszawskim niebie. To było akurat, to jest chyba mój ulubiony ten wiersz, bo on jest najmniej taki publicystyczny, ale jest, tak, lubię go. Bardzo chętnie się nim dzielę. No ale ten pierwszy to był: za pogardę, za pychę, za wasz jad i za ciche nocą śmierci wyroki wydane, nocą z samego rana długopisem Adriana podpisane, choć nie przeczytane.
No, burza była wtedy, pamiętam.
No, to był największy mój feedback w mediach społecznościowych od momentu, kiedy założyłem swoje media społecznościowe. Tam były jakieś miliony naprawdę odsłon. Matylda zrobiła piękną grafikę do tego wiersza. Tam jest parę mielizn oczywiście, ale ponieważ nie jestem z tych, którzy by własne gniazdo kalali w myśl zasady nigdy nie mów o sobie źle, inni zrobią to lepiej, czego z kolei teść mnie nauczył. Konradzie pozdrawiam. No to muszę rzeczywiście powiedzieć, że mimo wszystko ten wiersz podpisuje się pod nim cały czas obiema rękami i uważam, że o ile prezydent, który w tej chwili jest nami rządzi, jest niebezpieczny z mojego punktu widzenia na wielu płaszczyznach, o tyle z kolei prezydent, o którym również tamten wiersz napisałem, był dla mnie ze wszechmiar przede wszystkim wstydliwy. Także nadal się pod tym podpisuję obiema rękami i uważam, że tamten wiersz mimo wszystko zrobił sporo dobrego, czyli mimo wszystko warto było go napisać.
I tam miałeś kłopoty?
Tak, ale pamiętam, że zaczerpnąłem też od największych, no bo tam jest taki cytat, kiedy prawo stanie się znów prawem, a sprawiedliwość sprawiedliwością, nawet ładnie mi w rymie tam to wyszło, no ale to są oczywiście kwiaty polskie, tuwimowskie. A z Tuwinem
twoją babcię łączy.
W czwartym czy piątym rzędzie siedziała, oglądając spektakle wodewilowe i nie tylko kabaretowe w jednym z teatrów warszawskich w latach 30. sobie siedzieli razem.
No, babci się też kochał Czesław Miłosz, żeby już ten wątek poetycki pociągnąć.
Czy pamiętasz, droga Irenko, jak kochaliśmy się za przystankiem AZS-u? To jest cytat jednego z wyimek z jednego z ostatnich wierszy Czesława Miłosza, nieopublikowanych, odnalezionych w jego archiwum, poprzedzony korespondencją babci i Czesława Miłosza, gdzie Czesław Miłosz zapytuje uprzejmie swoją wieloletnią przyjaciółkę Irenę Górską, jeszcze wtedy, kiedy się poznali, nie Damięcką, po latach zapytuje ją, pisząc do niej z Berkeley, czy droga Irenko, czy uważasz, że możemy już po tylu latach, czy mogę użyć twojego imienia w jednym ze swoich wierszy, gdzie babcia odpowiada Czesławowi, drogim sobaku, bo tak do siebie pisali, per sobaku, myślę, że tyle wody w Wiśle już upłynęło, że możemy to zrobić. No i później efektem tego jest taki wiersz właśnie Czesława Miłosza dla mojej babci. Ciekawa ta historia, dla mnie bardzo wzruszająca. Przeprowadzki są ciekawym, takim wstrząsającym wręcz dla świadomości człowieka wydarzeniem, ponieważ są bardzo traumatyczne, wydaje mi się, musisz przerzucić te wszystkie rzeczy, jakby zderzyć się z całą swoją spuścizną i ze całym swoim dorobkiem, który musisz przenieść w kilku kartonach do nowego domu. Przypomniało mi się, że mam list od Czesława Miłosza do mnie, gdzie Czesław Miłosz niniejszym w tym liście zgadza się, żeby odwiedzić moją szkołę, Rejtana, na spotkaniu szkolnym. I doszło do tego. Pamiętam do dziś, jak usiadłem i wykaligrafowałem, mnąc kilka kartek wcześniej, bo chciałem, żeby ten list był perfekcyjny. Piórem go pisałem i napisałem do Czesława Miłosza pięknie, pod takim brulionem z takimi, wiesz, liniami, żeby pismo było w miarę proste. Napisałem: drogi panie Czesławie Miłoszu, czy zgodziłby się pan przyjechać do Rejtana w ramach spotkania? I babcia mi podpowiedziała: napisz do niego, może przyjedzie. Ja do Berkeley, do Stanów Zjednoczonych wysłałem mu ten list. I dostałem od niego list na maszynie napisany i podpisany przez niego: drogi Mateuszu, ze względu na wielką sympatię, którą darzę całą twoją rodzinę, a w szczególności Irenę Górską Damięcką, z przyjemnością pojawię się w twojej szkole, w twoim liceum. I rzeczywiście przyjechał i ja mam ten list. A czemu powiedziałem o tej przeprowadzce? Bo zdałem sobie sprawę, że ja mam ten list, tylko nie wiem gdzie. I nie byłem w stanie wyrzucić na prędce żadnego pudła w starym domu, ponieważ nie miałem czasu, żeby przewertować wszystkie dokumenty, wszystkie te takie, wiesz, duże książki, w których być może to pismo ukryłem po to, żeby się nie zniszczyło. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest list od Czesława Miłosza, który, jeżeli go znajdę, to pewnie go sobie oprawię i powieszę na ścianie. Ale ta historia przedziwna, powiem ci, że ona się tak plecie, że to są tak wspaniali, wielcy ludzie, którzy dotykali tej mojej rodziny przez pokolenia wstecz, i odczuwam głęboką odpowiedzialność na sobie, mając już tych dwóch moich synów, żeby w myśl zasady ONZ-u, myśl globalnie, działaj lokalnie, żeby w tym moim małym świecie, którym jest moja rodzina, żeby ta pamięć nie zaginęła. Ja wiem, że po prostu w ciągu jednego roku dzisiaj dzieje się więcej niż przez dekady lat poprzednich, a ta historia się nam po prostu, wiesz, tak kompresuje, że w zasadzie, żeby zdążyć z materiałem w szkole średniej, historycznym, musielibyśmy już całkowicie olać Grecję, Egipt, Rzym starożytny, bo to, na to nie ma miejsca już. Ja rozumiem, te dzieciaki nie mają jak tego w głowie sobie umieścić. Ale dlatego chciałbym, żeby im nie umknęły te lata, które ja jeszcze trochę pamiętam, z którymi, mimo że na przykład ich nie pamiętam, łączą mnie uściski dłoni ze starymi ludźmi, których jeszcze pamiętam, a którzy już odeszli.
I tak myślę o tym, jak właśnie taki zrobił się wątek patriotyczno-poetycki, to myślę sobie o takim też przełomie w twoim życiu. Mniej więcej w tym samym czasie Adam Hanuszkiewicz, ale też Filip Bajon z Cezary Baryka Przedwiośnie. To mniej więcej jest ten sam...
To wszystko jest to. 2000, kiedy dowiedziałem się, że będę grał w Przedwiośniu, grałem w 2000 pierwszym roku zacząłem chodzić do szkoły na pełen etat i w 2002 z kolei, 2002 roku z kolei zagrałem Kordiana Damięckiego 2002 u Adama Hanuszkiewicza, bo tak oficjalnie nosił tytuł, taki tytuł nosiło to przedstawienie. Kordian Damięcki 2002. No, Adam całe życie był Hanuszkiewicz podszczypywany przez złośliwców za jego rozwiązania. Ludzie, którzy mieli mniej szacunku do niego, uważali te rozwiązania za kiczowate. A ci, którzy jednak liczyli się z nim, uważali, że są innowacyjne.
Jaki był Kordian Damięcki?
Kordian Damięcki 2002 był kordianem nie patriotycznym, tylko obywatelskim. Wydaje mi się, że taki kor swojego obywatelstwa, oprócz tego, że jak miałem 19 lat i dostałem rok wcześniej dowód osobisty i pamiętam, że były wybory prezydenckie i powiedziałem, nie mam na kogo głosować, bo na postkomunistów nie będę głosował, a ten drugi pan mnie też nie przekonuje, ojciec pierwszy raz i chyba ostatni w życiu wrzasnął na mnie i powiedział, bierzesz do ręki ten dokument, bo możesz i idziesz. I mnie to nie interesuje, czy ci się to podoba, czy nie. Pamiętam, że wtedy się przestraszyłem, wziąłem ten dokument, zagłosowałem na Aleksandra Kwaśniewskiego w tych wyborach moich pierwszych prezydenckich. I do dzisiaj uważam, że był to jeden z moich najlepszych wyborów, jakie w życiu podjąłem. Czułem się po latach zwłaszcza bardzo wyjątkowo, mając świadomość, że przyczyniłem się do tego, że ten człowiek przez 8 lat, przez 10 lat rządził naszym krajem. Byłem przeszczęśliwy.
Akordian.
A i mówię, i ten Hanuszkiewicz, to oprócz mojego taty, to była taka nauka obywatelstwa, bo my nawet napisaliśmy, znaczy pan Adam napisał razem ze swoim zespołem redakcyjnym w programie do tego przedstawienia, że jest to ten Kordian, który nie zakłada bagnetu na broń, tylko idzie z dokumentem i głosuje w wyborach. To jest ten Kordian, który nie musi się naparzać z Niemcami, tylko to jest ten, który zwraca uwagę na ulicy, żeby ludzie słabsi i starsi nie byli gnębieni przez młodych i agresywnych. Że to jest ten Kordian Damięcki 2002. Mieliśmy oczywiście plastikowe Mont Blanc, za które pan Adam, nie wiem już nawet jak o nim mówić w tej chwili, bo jest tak bliski mojemu sercu, że pewnie życzyłbym sobie, żeby móc o nim mówić de facto per ty, ale ja nawet jak mówię o nim Adam, to nie mówię do niego per ty, tylko to jest ten mój Adam Hanuszkiewicz, któremu bardzo, bardzo wiele po prostu zawodowo zawdzięczam i dlatego tak ciepło o nim się wyrażam, mimo że nigdy nie miałbym na tyle w sobie bezczelności, żeby się pokusić o to, żeby mówić w jego obecności o nim per ty. Ale to był ten Kordian taki głęboko wolnościowy, taki, który już nie miał wątpliwości, że ta wolność jest i że po prostu on nie walczył o wolność, tylko walczył o to, żeby ta wolność była dobrze i mądrze spożytkowane.
Bo jestem ciekawy właśnie, w jakim momencie się taka obywatelska czy też wolnościowa postawa obudziła i zarówno w tobie, jak i w twojej siostrze Matyldzie, która komentuje przecież też rzeczywistość poprzez rysunki, które no, zyskują jakąś niesamowitą popularność.
Oraz od 2 lat i wcześniej, a dopiero od 2 lat mamy wszyscy tego świadomość jako konsumenci i odbiorcy, również przez muzykę, którą razem z Radkiem
Łukasiewiczem,
Matylda
Łukasiewicz, tak.
I te teksty, które wychodzą spod jej pióra bezpośrednio, już abstrahując od tego, że kilka z nich rzeczywiście napisał też Radek. Nie wiem dokładnie, jaki tam jest stosunek ilościowy na tych płytach, bo pierwsza już jest płyta, a druga się tworzy. To są dla mnie porażające doświadczenia. Każda piosenka Matyldy i każdy rysunek. Rysunki na szczęście są takim codziennikiem, a jednak ta muzyka, i te teksty muzyczne, które wychodzą z Matyldy, no to jest już taka głęboka świadomość, bardzo głęboka świadomość. Tam jest mało impulsu, tak jak w rysunkach u Matyldy, bo Matylda jednak komentuje rzeczywistość codzienną, więc musi polegać na swoim impulsie, na swojej i improwizować. A jednak tam, a ta muzyka z kolei to jest taki głęboko przemyślony świat, w którym się Matylda znajduje. Jest takie połączenie tej rzeczywistości, w której żyjemy, z jej wieloletnim dojrzewaniem do tego, żeby wreszcie móc powiedzieć globalnie i na przestrzeni lat już o tym, co ją dręczy. Rysunki są szybkie, a jej muzyka, jej teksty są bardzo dorosłe, bardzo, bardzo, bardzo przerażająco dla mnie i dowiaduję się czasami z tych piosenek wiele o sobie też. O mojej rodzinie, o świecie, w którym przyszło nam żyć, o świecie kobiet, widzianym nie moimi oczami, tylko jednak oczami tej dziewczyny, która nadal nie zakłada obu słuchawek na uszy, kiedy biegnie w parku wieczorem.
Jest bardziej radykalna od ciebie.
Tak, Matylda jest po pierwsze radykalna, co uznaję również za atut, bo za dobrze ją znam, żeby kiedykolwiek móc posądzić Matyldę o oportunizm czy o płynięcie z prądem, więc to akurat jest jej atutem, bo wiem, czego ona by sobie dla siebie życzyła, więc ta jej walka, ta jej czasami zero-jedynkowość, to czerń z bielą, która się u niej cały czas, wiesz, ściera, ten jej brak kompromisu. Ona, tworząc muzykę, na szczęście nie musi iść na ten kompromis. Jedyny kompromis, który muszą wypracować, to jest między nią a Radkiem i jej zespołem, z którym ona współpracuje, którego stanowi część. To nie jest tak, że ktoś tam jest nad kimś, ktoś pod kimś. Oni są rzeczywiście prawdziwym teamem, prawdziwym zespołem. I ja podejrzewam, że już kompromisy na tym etapie, to jest duże u Matyldy taki ból, który ona musi przejść, ale na pewno są bezkompromisowi wobec krytyki, są bezkompromisowi wobec odbiorcy. Po prostu podoba ci się, to będziesz nas słuchał. Jak ci się nie podoba, to my na pewno nie będziemy się do ciebie, tobie podlizywać, ani do ciebie uśmiechać po to, żebyś nas kupił. I pod tym względem...
Bo to jest wam wspólne to, o co zapytałem właśnie, ten taki wolnościowy rys.
Tak, tylko że pamiętaj, że ja pod tym względem mam pełną świadomość, że ja przy takim trybie, w jakim jestem, przy tym modelu życia, który wybrałem, poruszając się w dziedzinie cały czas takiego troszkę mainstreamu, na pograniczu czasami jakiegoś offu, ale to tylko wtedy, kiedy mam czas i taką możliwość, to jednak ja muszę non-stop iść na kompromisy. I być może ktoś by mógł uznać to za mój atut, ale ja, patrząc czasami na Matyldę, czuję pewne zawstydzenie, że mógłbym czasami bardziej się postawić. No ale trudno jest się postawić aktorowi, który de facto, tak ludzie sobie myślą, o tak wiele od ciebie zależy, nic ode mnie nie zależy. Ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli nie dogadamy się w kwestii, nie wiem, umowy, kontraktu, gdzie będą zabezpieczone moje prawa, to ja nie wezmę udziału w tym projekcie.
To twoja mama jako twoja agentka.
Ale często się dogadujemy. Ale jeżeli chodzi już później o... No, przez lata doświadczenia i wiedzy, którą zdobywam na planie, również preprodukcyjnie coraz więcej mam dogadania. To znaczy dostaję scenariusz, mówię, wiesz co, jeżeli chcesz usłyszeć moje zdanie, to uważam, że tu można byłoby zrobić tak, tu można by było przenieść ciężar, tutaj punkt zwrotny przesunąć w tę stronę, tu mój bohater wydaje mi się, że jest taki, a nie taki, jak napisał. A może masz rację, w okresie preprodukcji jeszcze sobie dogadujemy. Ale myślę, że moja siostra w tej kwestii jest na tyle radykalna, bo ona dokładnie wie, jak to powinno wyglądać, że żeby wykonać jakiś projekt, musiałaby być nie tylko aktorką, ale musiałaby być jednocześnie scenarzystką i reżyserką danego projektu.
I to jest ta trudność.
I to jest ta trudność, której nie są w stanie unieść niektórzy tak zwani zwierzchnicy, czyli producenci, reżyserzy, scenarzyści. Matylda po prostu ma taki zmysł, że ona wie. Dokładnie wie, jak to powinno być zrobione. Ja nie zawsze wiem i ja uważam, że nie mam tylu skillów, co moja siostra. I umiem pisać, no ale inaczej piszę niż my.
A czy wy się zetknęliście jeszcze w szkole teatralnej? Bo nie. Tak liczyłem właśnie...
4 lata różnicy, jak ja wychodziłem, to Matylda wchodziła.
To już nie.
Zresztą chyba bardzo dobrze, bo... To, o czym rozmawialiśmy, o tym bagażu, o którym mi powiedziałeś, że ja dźwigam go na sobie, na swoich plecach, to mimo wszystko jakby mamy jeden wspólny mianownik, chyba wszyscy. Jak rozmawiałem o tym z ojcem, czy ze stryjem, czy jak można się dowiedzieć na ten temat z wywiadów, których udzielił Grzegorz Damiński, czyli mój brat stryjeczny, tak to nazwijmy, kuzyn, czyli syn mojego stryja, czyli brata mojego, mojego ojca.
Czyli Damiana Damińskiego.
Czyli Damiana Damińskiego. I o ile ja mam świadomość taką pełną i jestem fair, jakby uczciwy wobec w tej chwili ciebie i szczery, to wszystko to, co nas łączy w naszej rodzinie, to chroniczna alergia na zarzuty o nepotyzm. Jesteśmy już tak wyczuleni na tym punkcie, że my robimy wszystko, żeby nie dać nikomu nigdy pretekstu do tego, żeby kiedykolwiek mógł o tym powiedzieć.
Ostatecznie ty stajesz na scenie.
Tak, ale jak patrzę na Matyldę, to Matylda cały czas ten bufor jeszcze taki sobie robi na zasadzie, ludzie, czy mój ojciec pisał piosenki i rysował? No nie, no ona już sobie wybrała taką niszę, żeby już nigdy nikt nie mógł powiedzieć, że gdzieś się na czyichś plecach wspina. No ja mam chyba troszkę trudniej w tej kwestii, bo siedzę dalej w tym samym, w tej samej zupie serialu, filmu i teatru bardzo mocno i ktoś mógłby jeszcze jakiś niedobitek powiedzieć, a Damiński, bo ty to tam jesteś, bo twój ojciec cię do szkoły tam sprowadził i dał ci pierwszą rolę. No tak, gdyby nie to, że chodziłem na ojca próby do pastorałki w reżyserii Mietka Gajdy w 1986 roku, to ja nie dostałbym roli tego małego powstańca, no bo byłem synem, który, czyli dzieckiem, które przychodziło na te próby, to Mietek jak powiedział, że potrzebuje małego powstańca, no to gdzie miał szukać? Miał chodzić i robić castingi, jak miał chłopca, który przychodził w tym dokładnie wieku, który jeszcze w dodatku zna teatr od podszewki, to kogo miał wziąć?
Ja myślę, że teraz to tylko już w kategorii jest, prawda, pewnego dziedzictwa, dziedzictwa tak. teatralnego.
Ale złośliwości przez całe lata nie szczędzili nam ludzie. A wiesz, kiedyś nie mieliśmy tej świadomości, kiedyś nie mieliśmy wraz z Matyldą tej pewności siebie, którą mamy teraz, która siłą rzeczy została w nas wyryta przez doświadczenia i czas, który minął. Ale to, co jest ważne, nawet jak Grześka słuchałem, Grzesiek nawet miał taki jeden wywiad, który przeczytałem i on tam mówi, że przez chwilę nawet zastanawiał się, czy nie przyjąć jakiegoś pseudonimu. Zobacz, do tego stopnia ja też gdzieś przez chwilę w myśli miałem przemknęło mi przez myśl, żeby nie było, że Damiński, bo tutaj ojciec, dziadek. No tak, moja babcia Irena Górska-Damiencka zdawała egzamin eksternistyczny o przyjęcie do szkoły teatralnej u Zelwerowicza, którego imieniem nazwana jest szkoła, Akademia Teatralna w Warszawie. No tak, mój dziadek tworzył PIST, czyli Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej, na długo przed tym, jak został jeszcze powołany w ogóle do życia Związek Artystów Scen Polskich. No tak, znał się z Osterwą i z Jaraczem. Całował się na scenie z Eichlerównymi i innymi aktorkami, które w tej chwili są wpisane, wypisane złotymi zgłoskami w encyklopediach Teatru Polskiego. No tak, ale ja nie będę z tego powodu nikogo przepraszał. A w szkole teatralnej przyjmują cię, wyobraź sobie, nie za to, kim jest twój ojciec i twój dziadek, tylko za to, czy na widowni ludzie będą się z ciebie śmiać, jak będziesz grał w komedii, czy nie będą się z ciebie śmiać, jak będziesz grał w komedii, czy będziesz wzruszał ludzi, którzy dali pieniądze za to, żeby popłakać, czy ci się to nie uda. Jest ten cudowny dowcip, jak Maciej Sztur staje już w ostatnim etapie do szkoły teatralnej w Krakowie i pytany przez komisję jednego z członków: panie Macieju, proszę nam powiedzieć, dlaczego teatr? To już takie ogólne pytanie. Już po tym, jak przeszedł te wszystkie wiersze, piosenki. Proszę powiedzieć, czemu teatr? Jak to się stało, że w pana sercu znalazł? No i nagle Maciek mówi: tato, proszę cię, przestań. Nie zadawaj tych pytań. No.
A w Lalce teraz zagraliście prawie wszyscy, mówię o prawie wszyscy, w sensie o polskich aktorach.
Ja widziałem mały umont Lalki Maćka Kawalskiego. I na tym etapie, gdzie wiadomo, że do premiery zostało nam grubo pół roku jeszcze, jestem zachwycony tym projektem. Nie wiem, o czym mogę mówić i na ile mogę mówić. Proces produkcji, postprodukcji nadal trwa. Jesteśmy, zobacz. Nawet tutaj naprawdę w 100% po tym, co zobaczyłem, jestem jeszcze bardziej przekonany o tym, że to jest nasz wspólny projekt i że zarówno Maciek, jak i producent traktują tak ten projekt, że wspólnymi siłami go zrobiliśmy.
Gram Starskiego.
I uważam, że to będzie, że to będzie bardzo wartościowe dla tych wszystkich, którzy przeczytali książkę i dla tych wszystkich, którzy książki nie przeczytali. Mało tego, uważam, że to będzie bardzo duża zachęta dla wszystkich, którym się nie chce już dzisiaj czytać, żeby zgłębić słowo pisane i żeby zobaczyć, co jest, co zostało zsublimowane w naszej ekranizacji, a co zostało pominięte albo skompresowane. Uważam, że po projekcji nikt nie będzie miał wątpliwości, że Wokulski ma twarz Marcina Dorocińskiego. Jestem zachwycony scenografią, charakteryzacją, kostiumami, bo już od dawna w kinie i w serialu, w tej kwestii wizualnej i muzycznej, dźwiękowej, szukam klimatu. Ja osobiście. Ja przestałem już szukać treści czasami. Oczywiście no już wszystko zostało wymyślone. Musisz się tylko zastanowić w filmie takim sensacyjnym, detektywistycznym, kto zabił. No i najczęściej udaje mi się już po tym, jak jest scenariusz zbudowany, pokazać paluchem tę osobę, która zabiła, albo przynajmniej zawężam ten krąg do 2-3 osób. Więc już czasem treści nie szukam. Ja chcę się dobrze bawić, to po pierwsze. Chcę coś przeżyć, ale głównie szukam klimatu. I jak oglądałem Odwilż Żuławskiego serial, to popatrz, nie do końca pamiętam, kto zabił, o co chodziło do końca, ale uwielbiałem ten Szczecin, który znam przecież rozświetlony za dnia, bo ze Szczecina jest moja siostra i ze Szczecina moja żona i ze Szczecina pochodzą moi teściowie, ale nagle dostałem Szczecin mokry i nocny w zakamarkach, których nigdy nie odwiedziłem. Tego szukam w kinie. Atmosfery, klimatu. I myślę, że lalka oprócz tego, że dostaną ludzie treść, fantastycznych bohaterów, naprawdę grubą krechą zarysowanych, to dostaną piękny klimat tamtego XIX wieku, na który możemy spoglądać z rzewnością i z taką tęsknotą.
Wspomniałeś tutaj żonę, Paulina Andrzejewska, choreografka i tancerka, ale pomyślałem w kontekście naszej rozmowy o tym, co napisała po śmierci twojego taty, między innymi napisała o tym, jak grał z waszymi chłopakami w Angry Birds, i pomyślałem sobie, nie miałeś takiego poczucia, jak tato grał z wnukami, że nie. A ze mną nie grałeś.
Nie miałem. Byłem tak szczęśliwy, że mój tata spędza czas z moimi wnukami, z moimi dziećmi, ze swoimi wnukami. Mam też taki piękny, takie zdjęcie fantastyczne mam, jak tata już był chory, czekał na jakąś diagnozę, jeszcze nie wiedział, że jest chory, ale już był po badaniach i czekaliśmy na wyniki i chyba był wtedy chrzest mojego synka młodszego. Ja mam takie zdjęcie, jak siedzą na kanapie, już po jedzeniu, po tym wszystkim, i mój tata siedzi i gra w Angry Birds z tym paluchem w buzi, jak to mój tata często siedział, a na jego kolanach leży mój starszy synek i w swoje coś tam gra. Na telefonie pożyczonym od Pauliny. No taki znak czasów, nie? Grają te telefony. Ale wiesz co, nie mam takiego poczucia, że to jest takie złe zdjęcie, które pokazuje, że nie jesteśmy ze sobą, bo mamy telefony w ręku. No nie. Moja Paulina jest taką orędowniczką tego, nie przesadzajmy. Okej, mamy problem. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, z tym, że nie spędzamy za dużo czasu ze sobą, ale bez przesady. To jest wszystko jest dla ludzi. Jeżeli będziemy znali umiar, i to zdjęcie jest takie dla mnie, ktoś mógłby je źle odczytać po prostu. Ja czułem, że oni są bardzo blisko siebie. Non stop gadali zresztą ze sobą, jak grali w te Angry Birdsy. Jakieś takie to jest dla mnie wzruszające. Mam też głębokie poczucie, że w tym moim życiu Paulina prowadza dużo takiego w tym chaosie, takiego porządku. Ma co do tego kompetencje zresztą, bo jest wieloletnim pedagogiem, osobą, która wielokrotnie była zatrudniana na kierowniczych stanowiskach, była dyrektorką Teatru Muzycznego w Poznaniu, asystentem do spraw artystycznych, przepraszam, pana Kieliszewskiego przez 2 lata, w ciężkim czasie pandemii również, więc ona potrafi zarządzać ludźmi w sytuacjach kryzysowych i uważam, że ja w tej sytuacji kryzysowej nadal jestem i całe życie jestem, zwłaszcza w tak dynamicznej komórce, jaką jest rodzina z dwójką dość aktywnych chłopców na pokładzie, i uważam, że tym kapitanem mimo wszystko na naszym statku jest moja żona.
Pamiętasz, co czułeś, jak zobaczyłeś swojego starszego syna po raz pierwszy, to nowe pokolenie Damięckich?
Po pierwsze pamiętam, jak zobaczyłem pierwszy raz moją żonę, świadomie, bo podobno wcześniej się przecinaliśmy wielokrotnie, i to dzisiaj pamiętam, połączył nas teatr, bo przyszliśmy do Marcina Kołoczkowskiego na próbę spektaklu, który później, w którym moja żona robiła choreografię. Podaliśmy sobie ręce i powiedzieliśmy: cześć, jestem Mateusz. Ona powiedziała: cześć, jestem Paulina. Ja zdjąłem czerwoną czapkę i trzymaliśmy się z ręce trochę za długo. I ja już wiedziałem, że to będzie moja żona i została moją żoną. A jak zobaczyłem Frania po raz pierwszy w życiu, to zalała mnie taka fala, rzeka, można by powiedzieć, endorfin i ekstazy, że nie miałem żadnych wątpliwości, że wpływam najpiękniejszy akwen w moim życiu, jaki można sobie wyobrazić. Ze wszystkimi minusami, których byłem świadomy, które będą się wydarzały i one się wydarzają. Ale na koniec dnia, jak siadamy sobie z Pauliną i patrzymy, jak oni śpią, no bo to jest jedyny moment, kiedy można zebrać myśli oczywiście, jak oni już śpią, to jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję Tobie, Remigiuszu, czuję się bardzo doceniony i taki połechtany, że zaprosiłeś mnie do tej audycji. Poczytuję sobie to za mój zaszczyt. Dziękuję Ci serdecznie.
Bardzo dziękuję.
To był podcast Polskiego Radia.